wszystko jest fizyką.
W naszym magazynie zajmiemy się tajemnicami czarnych dziur, a czym one są, to spróbuje nam wyjaśnić kierownik planetarium WC1, Tomasz Banyś. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niewiele wiemy o tych czarnych dziurach, czy już coraz więcej?
I tak i nie, dlatego że wiemy, czym powinny być. Matematyka jest tutaj już powszechnie znana, tak można powiedzieć. I w zasadzie od lat 30. ubiegłego stulecia oswajamy się z myślą, że może taki dziwny obiekt, który wydawał się początkowo tylko być teoretycznym, ale może istnieć. Udowadniano to najpierw matematycznie, później w latach 60. wymyślono, jak mniej więcej otoczenie czarnej dziury mogłoby wyglądać i podobne rzeczy zauważono we wszechświecie, więc się też zaczęliśmy oswajać z myślą, że może faktycznie matematyka całkiem nieźle opisuje razem z fizyką i astronomią rzeczywistość. Dostrzegamy efekty towarzyszące temu, co nam wychodzi z równań. Natomiast sama natura tego obiektu, jeżeli go dobrze definiujemy, rozumiemy, uniemożliwia jego bezpośrednią obserwację, co powoduje, że nadal pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie sprawdzić i pewnie nigdy nie będziemy w stanie. Dlatego tutaj poruszamy się pomiędzy czymś, wydaje się, doskonale znanym, a czymś kompletnie nieznanym. I no tak naprawdę nigdy się nie dowiemy.
No to co my wiemy na pewno na temat tych czarnych dziur?
Wiemy na pewno to, że od pewnego momentu w kosmosie działa grawitacja. Nie zawsze tak było. W pierwszych momentach po Wielkim Wybuchu, który też wydaje się, że zgodnie z tym, co astronomowie dowiedzieli się o Wszechświecie, co zmierzyli i w związku z rozszerzaniem się przestrzeni sobie wydedukowali, w tych pierwszych momentach grawitacji nie było. Nie działały w ogóle siły, które my znamy z fizyki i Wszechświat był zupełnie czymś innym, nie do końca zdefiniowanym, no ale od pewnego momentu jest jedna z takich sił, która powoduje, że wszystko to, co się składa z materii i ma jakąś masę, wykazuje pewną chęć gromadzenia się, sklejania. Im cięższa, tym jest to proces szybszy. No i bardzo, bardzo, bardzo masywne obiekty na tyle chętnie chcą się do siebie przytulać, tak moglibyśmy to powiedzieć, że zaczynają przełamywać inną z sił rządzących wszechświatem, tą, która powoduje, że atomy i cząstki na tym poziomie już kwantowym funkcjonują faktycznie jako takie obiekty, które też fizyka już od pewnego czasu dostrzega, bada, zderza i tak dalej. No i wtedy dzieją się troszeczkę dziwne rzeczy. Materia zmienia swoje właściwości, a jeżeli grawitacja ma jeszcze większą przewagę i ten proces jest gwałtowny, no to robi się ciekawie. I czarna dziura jest właśnie takim ekstremalnym przypadkiem, kiedy bardzo, bardzo wielka masa zgromadzona w jednym miejscu przełamuje ciśnienie promieniowania gwiazdy, materia zapada się w siebie, degeneruje. W zasadzie protony, elektrony, neutrony zbijają się w jeden obiekt bardzo zwarty, który no w zasadzie teoretycznie nie powinien istnieć zgodnie z tym, czego nas uczą na chemii w szkołach, a później się zapada jeszcze głębiej. No i się okazuje, że teoretycznie cała masa wielkości na przykład Układu Słonecznego, gwiazdy z otoczeniem, galaktyki jest w stanie się zapaść nawet, matematyka mówi, do punktu materialnego, czyli najmniejszego możliwego rozmiaru, jaki sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. To powoduje, że znowu grawitacja i inne siły, które znamy, najpewniej nie są w stanie tam działać w takiej formie, jaką znamy, ale do końca tego nie wiemy, bo w tym momencie w matematyce musimy zacząć dzielić przez zero, czego nas uczą, że nie możemy robić, tak? Ale jednak okazuje się, że można, tylko wtedy nie jesteśmy w stanie podać granicy. No, robi się to dziwna matematyka, której nie rozumiemy, z której można wydedukować wszystko. Dlatego nie było to coś, co było przez naukowców tolerowane. Pierwsi specy uznani od gwiazd, od obiektów zwartych, na przykład Arthur Eddington, jak tylko wymyślono koncepcję czarnych dziur, a ona wynikała w zasadzie z ogólnej teorii względności Einsteina pośrednio, zaczęli kwestionować to. Powiedzieli, to jest niemożliwe, to jest sztuczka matematyczna, takie obiekty nie mają prawa istnieć w ogóle w naturze, a jednak okazuje się, że są. No i właśnie, to co my wiemy i to, co powinno być obserwowalne dla nas, to to, że bezpośrednio w otoczeniu tak dużej masy obiekt, zanim zostanie też wciągnięty i wchłonięty przez tę czarną dziurę, podlega olbrzymim naprężeniom, które powodują jego rozerwanie. Jeżeli mamy obiekt bardziej rozciągły, na przykład jakiś gaz, który w próżni też występuje, pył, no to część z niego wpada do tego obiektu z ciekawymi efektami, o których też sobie zaraz powiemy, a część z niego podlega bardzo gwałtownemu przyspieszaniu i tarciu, przez co jest rozgrzewany do niesamowitych wręcz temperatur, no i zaczyna świecić. No i tutaj na przykład taką otoczkę bardzo szybko rotującą wokół czarnych dziur z tego gazu jesteśmy w stanie faktycznie dostrzec w obserwacjach astronomicznych. Więc wygląda na to, że te obiekty istnieją. Samej czarnej dziury bezpośrednio nie widzimy, dlatego że ona, z matematyki tak wychodzi, jest ciałem doskonale czarnym. To też być może niektórzy pamiętają ze szkoły, ale emitujące promieniowanie odpowiadające temperaturom rzędu miliardów kelwinów, a więc kompletnie poza dostępnym dla nas zakresem detektorów. Ale jednak, z drugiej strony, tak olbrzymia masa, to wychodzi z kolei ze szczególnej teorii względności, powinna powodować zakrzywienie światła, fotonów, które lecą w pobliżu takiego obiektu. No i tak się dzieje. To również obserwujemy, więc pośrednio dedukujemy z tego, że czarne dziury faktycznie istnieją, chociaż samej czarnej dziury nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
A od czasu do czasu pojawiają się takie mrożące krew w żyłach, informacje, że pojawiła się jakaś właśnie czarna dziura, która zeżarła jakąś gwiazdę, na przykład, która się za bardzo zbliżyła. To są takie jakieś krwiożercze potwory.
Tak, jest ich we wszechświecie bardzo dużo, tym bardziej, że tych obiektów naprawdę troszkę może być. Mogą być czarne dziury malutkie. To wystarczy odpowiednio ścisnąć tę masę. Są takie, które są rozmiarów pewnie planet, odpowiednio gęstych. Są takie, które są rozmiarów galaktyk. Najbardziej niebezpieczne są te supermasywne, które są gdzieś w centrach galaktyk, dlatego że one są faktycznie zasilane olbrzymią ilością materii, są w stanie rosnąć. Natomiast te malutkie mają bardzo krótki czas życia, bo jedną z też ciekawych teorii dotyczącą czarnych dziur jest to, że one nie żyją wiecznie, dlatego że wypromieniowują cały czas jednak w jakiś sposób energię, która się bierze z materii pochłanianej przez nich. To opisał Stephen Hawking, już nieżyjący astrofizyk, który w zasadzie całe swoje życie badał problem czarnych dziur. I on swego czasu właśnie postulował, że czarne dziury parują. Tak się popularnie to nazywa. Faktycznie tracą energię, która gdzieś tam pod postacią strumieni bardzo rozpędzanego promieniowania się uwalnia z takiej czarnej dziury. No i w związku z tym odparowywaniem powinny tracić zgromadzoną w sobie masę. Bardzo powoli w skali wszechświata to może długo zająć, ale jednak.
W związku z czym, co to znaczy długo?
To zależy od rozmiarów czarnej dziury, ale generalnie nie jest to chwila, tylko są to długie, długie lata, wielokrotności lat, w zależności od skali tejże czarnej dziury. No i właśnie, z reguły im mniejsza czarna dziura, tym jednak szybciej paruje i zanim na przykład coś, co byłoby w naszym pobliżu, a byłoby niewielkich rozmiarów obiektem tego typu, zdołałoby w jakiś sposób wpłynąć na nasze bezpośrednie otoczenie grawitacyjne, a to najbardziej przemawia do wyobraźni, to najpewniej ona by zdążyła odparować. W międzyczasie jakieś mikroczarne dziury ponoć regularnie powstają i parują.
Czyli czarna dziura nie jest na przykład zagrożeniem dla naszej galaktyki, czy może być?
Ciężko przewidzieć, bo nie widzieliśmy jeszcze tego rodzaju procesów. Na razie widzimy to, że w innych galaktykach, na które patrzymy przy pomocy teleskopów, te masywne czarne dziury, które się znajdują w ich centrach, odchylają orbity gwiazd krążących blisko tego jądra galaktycznego. I faktycznie są takie obiekty, gdzie na kolejnych zdjęciach wykonywanych na przestrzeni miesięcy i lat widzimy, że gwiazdy zamiast rotować ze swoją normalną prędkością i po normalnej orbicie, mają jakoś bardzo odgięte te orbity i się poruszają bardzo szybko. Właśnie dlatego, że czarna dziura wpływa wpływa na to, jak się one poruszają w przestrzeni. No, troszkę tak jak ktoś, kto chce rzucić dyskiem albo kulą i właśnie się kręci, wiruje i w pewnym momencie wypuszcza ten obiekt. On na takiej samej zasadzie jest przyspieszany. No i stąd wnioskujemy, że ten proces zachodzi, ale rzadko kiedy jesteśmy w stanie poczynić i dopiero od niedawna pierwsze obserwacje polegające na tym, że obiekt tego typu pochłania inny. Nie widzimy bezpośrednio tego momentu, bo jednym z właśnie z efektów, o którym sobie jeszcze nie powiedzieliśmy, jest to, że czas w bezpośrednim otoczeniu takiej granicy teoretycznej nazywanej horyzontem zdarzeń przy czarnej dziurze bardzo zwalnia i my nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć momentu, kiedy coś do tej czarnej dziury wpada, dlatego że fotony również nie są w stanie uciec z tak wielkiej grawitacji. W związku z czym, gdybyśmy wrzucili jakiś obiekt eksperymentalnie do czarnej dziury, mielibyśmy taką możliwość, dla zewnętrznego obserwatora w bezpiecznej odległości on by zwalniał coraz bardziej i by się zatrzymał przed tą czarną dziurą.
Mhm.
Tak. Natomiast on rzeczywiście by tam sobie wpadł, tylko informacja o tym już by do nas w tej postaci widzialnej nie dotarła. Także to jest dosyć ciekawostka. My również w związku z tym nie widzimy, jak gwiazda wpada do czarnej dziury, no ale odkąd mamy astronomię fal grawitacyjnych, tego rodzaju zderzenia dużych mas obserwujemy poprzez właśnie pewne ugięcie czasoprzestrzeni, które się wiąże z emisją energii przez taki obiekt. Parę zdarzeń tego typu dopiero obserwowaliśmy, szukamy ich więcej. Powoli zaczynamy właśnie dzięki temu dostrzegać, co czarne dziury robią ze światem, a przynajmniej co wydaje się, że potwierdza nasze modele. Znowu, jest to obserwacja pośrednia. Jeśli ktoś chciałby mniej więcej zrozumieć, jak czarna dziura zakrzywia czasoprzestrzeń, to możemy sobie wyobrazić taką gumową membranę obciążoną dużym kamieniem i puszczane wokół piłeczki ping-pongowe, które wtedy mają tendencję do tego, żeby jednak w tym lejku tego ugięcia się poruszać, a nie swobodnie po tej membranie. Czarna dziura robi to samo z czasoprzestrzenią. Dokładnie tak samo ugina, co powoduje, że ciężko jest uciec z jej wpływu, jednak ta piłeczka czy inny obiekt w końcu wpada do tego lejka. Byśmy powiedzieli, że przekracza horyzont zdarzeń, no i właśnie się z tą czarną dziurą w końcu połączy. No to, tego rodzaju metodami można to obrazować. Wszystko w zasadzie można uprościć tak, żeby każdy to zrozumiał, no tylko oczywiście pozbawiając pewnych szczegółów, które już wymagają niestety tej karkołomnej czasem matematyki. No, przy czym poza ekspertami od czarnych dziur to jest tak jak troszkę z fizyką kwantową. Mało kto wszystkie szczególiki rozumie. To są obiekty, które są fascynujące, ale wymagają bardzo, bardzo pogłębionych studiów, żeby zrozumieć wszystkie niuansiki nimi rządzące. A i tak przypomnę, my sobie wyobrażamy, że tak to działa, nie mamy możliwości realnej weryfikacji, ale wygląda na to, że astronomia sobie z tym całkiem nieźle radzi.
To jest bardzo trudne, bo trochę szukamy takiej teorii wszystkiego, prawda? Bo tutaj i jakaś fizyka kwantowa, i teoria względności, i grawitacja, i to wszystko gdzieś tam się musi spotykać.
Ale to się wszystko wiąże, dlatego że biologia tak naprawdę się bardzo wiąże z chemią, chemia jest stosowaną fizyką, fizyka stosowaną matematyką, a niektórzy się śmieją, że matematyka tak naprawdę jest filozofia, tylko zapisana w formie syntetycznej. No i wspomniana teoria wszystkiego, której wszyscy szukają niczym świętego Graala albo kamienia filozoficznego, żeby się odwołać do literackich przykładów, będzie teorią tłumaczącą faktycznie wszystkie oddziaływania, które w fizyce znamy i opisujemy, no ale jeszcze się to nie udało, dlatego że jeżeli już jesteśmy w zgodzie z fizyką kwantową, to się okazuje, że na pewnych poziomach grawitacja zachowuje się ciutkę inaczej. Jeżeli sobie troszeczkę grawitację zmodyfikujemy, to nie wiemy, dlaczego ona się tak zachowuje i szukamy hipotetycznej ciemnej materii albo ciemnej energii, która znowu początkowo wydawała się sztuczką matematyczną, i sam Einstein, który wprowadzał stałą kosmologiczną tutaj, nie był zadowolony z tego wybiegu. Nie chciał uznać, że to istnieje w rzeczywistości, a wszystko wygląda na to, że powoli, obserwacyjnie dostajemy kolejne dowody na to, że jest to po prostu cecha materii związana z właśnie historią wielkiego wybuchu i rozszerzeniem się wszechświata. Też odpowiednio opisana, ale zawsze jeżeli robimy krok do przodu, to za jakiś czas robimy krok do tyłu, bo się okazuje, że kolejna drobna rzecz nam się przestaje zgadzać. Być może dojdziemy w pewnym momencie do etapu, że poukładamy wszystkie klocuszki, puzzle zaczną do siebie pasować i będzie teoria wszystkiego, ale myślę, że to jeszcze wiele, wiele przed nami, bo na pewno...
Stoimy krok przed czarną dziurą i trochę strach zrobić ten krok do przodu, tak?
Do przodu raczej nie róbmy.
Właśnie, a dzisiaj z tematami czarnych dziur zmierzył się kierownik Planetarium WC1 Tomasz Baneś.
Dziękuję pięknie.